Wywiad polityczny.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz profesor Błażej Kmieciak, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej i członek Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Dzień dobry.
Kłaniam się, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, wywiad polityczny, ale tuż przed świętami trochę też i w tej ostatniej części dzisiejszego programu od tej polityki odejdziemy, no ale chyba też nie do końca, bo chciałbym na początku pana zapytać o wybór, no chyba też polityczny w Episkopacie Polski, który dokonał się w połowie marca, po dwóch kadencjach z funkcją przewodniczącego Episkopatu Polski pożegnał się, no bo tylko dwie kadencje maksymalnie można pełnić, arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, a został nim teraz arcybiskup Tadeusz Wojda z Gdańska. Człowiek określany jako wybór środka, ale też przez wielu, także publicystów katolickich, jak Tomasz Czerlikowski, jako wybór nijaki, jako człowiek bez właściwości, a w czasach kryzysu kościoła, laicyzacji przyspieszającej w Polsce, potrzeba by kogoś, kto jest w stanie porwać ludzi, porwać pasją, porwać autentycznością. Czy pan również jest zawiedziony tym wyborem? Czy tak naprawdę od tego, czy ludzie będą zostawać w kościele, czy będą widzieć autentyczność i wiarygodność kościoła, to nie zależy od episkopatu i od jego prezydium, tylko od zwykłych księży blisko ludzi?
No, odpowiadając na od końca troszeczkę na pytanie pana redaktora, myślę, że oczywiście bezpośrednio Konferencja Episkopatu Polski, myślę, że nie zajmuje dusz i sumień wiernych Kościoła katolickiego, nie wiem, na liturgii Triduum Paschalnego, to raczej nie, natomiast myślę, że nie jest tak, że biskup i Episkopat Polski nie ma wpływu na praktyki religijne. Myślę, że ma wpływ bardzo, bardzo duży. No, trudno mi się nie zgodzić z Tomaszem Terlikowskim, z dziennikarzami, którzy zwracali uwagę na to, że wybór duetu Wojda Kupny, czyli dwóch arcybiskupów, arcybiskupa metropolity gdańskiego i wrocławskiego, że jest dla nich jakiś zawodem. Dla mnie jest pewnego rodzaju takim, czy zaskoczeniem w jakiś sposób, tak, dlatego że ja nie ukrywam, że patrząc na te wybory, no one zawsze też właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał o pewnej koncepcji politycznej, to wydaje się, że tam jednak też były pewne nurty polityczne i różnego rodzaju wpływy, niewpływy pewnych koterii, czy też różnych grup w ramach episkopatu. Jestem w jakiś sposób zaskoczony i trochę zasmucony tym, dlatego że ani arcybiskup Wojda, ani arcybiskup Kupny nie są liderami, jeżeli chodzi o kwestie zabierania głosu w ważnych tematach. To znaczy nie są to ludzie, którzy znani by byli szeroko rozumianej jakiejś, nie wiem, grupie ludzi ze swojego stanowiska, ze swojego jakiegoś jasnego, konkretnego stanowiska, czy swoich konkretnych działań. No, z tego co pamiętam, arcybiskup Wojda specjalizował się w Watykanie w ewangelizacji. Ja nie mieszkam na terenie metropolii gdańskiej, ale no, nie słyszałem o jakichś głośnych akcjach, które na przykład związane by były z walką o to tak naprawdę, może walką to złe słowo, ale z działaniem chociażby takim, żeby po bierzmowaniu tak naprawdę młodzi ludzie nie rezygnowali z praktyk religijnych.
No właśnie, bo często sakrament bierzmowania jest określany jako ten ostatni sakrament pożegnania z Kościołem.
Tak, no to tzw. sakrament pożegnania z Kościołem, natomiast jest inny wątek, na który Państwowa Komisja zwróciła uwagę, czyli wątek wrocławski. Myślę tutaj o arcybiskupie Kupnym, który skądinąd jest, z tego co pamiętam, dość znanym i zacnym specjalistą katolickiej nauki społecznej. Natomiast mówię o tym dlatego, że zaskoczony jestem, ponieważ sam także studiując socjologię na KUL-u ten przedmiot zdawałem i zaskoczony jestem tak naprawdę niewzruszeniem metropolity wrocławskiego, obecnie wiceprzewodniczącego KEP-u, na słuszne protesty związane z pochówkiem arcybiskupa Gołębieskiego, który został ukarany przez Stolicę Apostolską za wyraźne uchybienia, za wyraźne błędy, jeżeli chodzi o sprawy krycia sprawcy bardzo poważnych przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Także ten wybór, powiem szczerze, ten wybór, ja nie jestem nim rozczarowany. Ja jestem w jakiś sposób troszeczkę zniesmaczony, jeśli chodzi o tego typu działanie, ponieważ trwałość tego typu decyzji obrażała bardzo, bardzo wiele osób, które doświadczyły krzywdy i ich bliskich.
Tak. A tak jak pan wspomniał, pan profesor, to, kto jest szefem episkopatu, nie zajmuje wiernych za bardzo, ale czasami zajmuje to, co episkopat potrafi napisać. Są różne listy, różne komunikaty. Episkopat jeszcze przed poprzednimi wyborami wystosował, wydał, opublikował wademekum wyborcze, które mówi, jak należy głosować. Nie jest na szczęście wskazane tam, że na taką, a nie inną partię, ale w sprawach światopoglądowych jest to tak opisane, że jest to dosyć jasne. Czy pan, jako osoba wierząca, posiłkuje się wademekum także przed tymi wyborami, bo ono zostało przypomniane teraz. Nie zagląda pan do książeczki przed pójściem do lokalu?
Nie, proszę mi wybaczyć mój śmiech, natomiast to jest troszeczkę tak, jak mam wrażenie, że niektórzy moi serdeczni koledzy, koleżanki, naukowcy piszą różne teksty po to, żeby tylko ich naukowcy, koledzy i koleżanki to przeczytali. Tak mam wrażenie, że Episkopat Polski pisze listy tylko dla siebie. To znaczy, że one są pisane tak naprawdę tylko po to, żeby wewnątrz recenzyjnie ocenić, czy to jest mądry, czy to jest eklezjalnie poprawny tekst, czy to on jest konfesyjnie odpowiedni i tak dalej. Używam specjalnie takich dziwnych słów, drodzy państwo, ponieważ nikt nie słucha listów. Nikt nie słucha listów pasterskich, naprawdę. Nikt tego nie słucha, nikt tego nie rozumie, a jak pojawiają się jeszcze obszerne cytaty z tego, tamtego, czy jeszcze innego papieża, albo z poprzednich listów pasterskich, to w ogóle trąci naprawdę kabaretem. Ja tak ostro mówię, dlatego że tak naprawdę listy pasterskie, one, mam wrażenie, że one są zupełnie odrealnione. To znaczy ja mam wrażenie i ktoś to napisał bardzo wyraźnie i mocno. Chyba jeden z ojców, albo ojciec Górzyński, albo ojciec Jacek Prusak, już nie pamiętam, że tak naprawdę bracia biskupi spotkali się we własnym gronie po to, żeby tak naprawdę wymienić troszeczkę skład. Ja nie chcę obrażać ani jednego, ani drugiego arcybiskupa, którzy są wybrani. Być może oni zaskoczą wiernych jakimiś szalonymi inicjatywami, chociaż no, z tego, co słyszę, najbliższe lata, różne noweny są pomysłem, który jest naprawdę bardzo bliski, ale czasom tak 17, 18, trochę 19 wieku, połowy może 20 wieku. Natomiast dzisiaj rozmowa o wierze, rozmowa o Bogu jest zupełnie inna. No jeżeli w Talk FM rozmawiamy o wierze, o Bogu, o Kościele, to też oznacza, że tak naprawdę rozmawiamy o tym, co jest dla wielu ludzi ważnych, nawet dla tych, którzy są gdzieś tam, czują się jak zmarły dokładnie 8 lat temu ksiądz Jan Kaczkowski mówił, nie narzucający się Kościołowi ludzie, bo to jest temat ważny, ale rozmawianie na ten temat z perspektywy nowenny do umiłowanego Chrystusa, no nie chcę obrażać ludzi wierzących moich skądinąd, ale to nie jest ten język, no to jest język odrealniony zupełnie.
Tak. Towarzyszenie to jest często przez ludzi, którzy mają sukcesy duszpasterskie, towarzyszenie ludziom w ich życiu, a nie narzucanie i pisanie listów ex cathedra. No a to jest dosyć symboliczne, że właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę kolejną śmierci księdza, który przyciągał ludzi w Wielki Czwartek. No to jest dzień właśnie poświęcony kapłanom. A zapytam jeszcze raz o nowego szefa KEP, bo on mówił, pytany o to, czy to też pana praca, czyli ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. On powiedział na tej konferencji, na której był przedstawiony jako nowy przewodniczący, że tę pracę trzeba kontynuować. Ją prowadzi delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci, czyli prymas Polak. Chcemy całkowicie przeciwstawić się grzechowi wykorzystywania seksualnego. Wszystkie sprawy trzeba skrupulatnie badać. Myśli pan, że rzeczywiście ma taką wolę, czy powiedział tak, bo tak wypada?
A czy dopóki mówimy o przeciwstawianiu się grzechowi wykorzystywania seksualnego, to mam niestety wrażenie, że nie weszli arcybiskupi, biskupi na poziom świadomości o charakterze prawnym. My naprawdę, nawet jeżeli ktoś nosi piuskę na głowie, to jego obowiązkiem jest przestrzeganie przede wszystkim prawa karnego. Wykorzystanie seksualne albo zgwałcenie dziecka to nie jest przede wszystkim grzech. To jest ordynarne i brutalne przestępstwo. Jeżeli księża biskupi nie zaczną mu mówić wprost o tym, że jest to najbardziej ohydne z przestępstw, jakie jest możliwe i zaczynają od teologicznej frazy mówiącej o grzechu, to niestety zmiany tutaj nie dostrzegam.
Bo wtedy
nie
od dlatego, razu że przypomina podobnie... się arcybiskup Jędraszewski, który mówił, że jeżeli jest grzech, to musi być i miłosierdzie wobec sprawcy.
No tak, albo ojciec Tadeusz Rydzyk, który zadawał pytanie, kto nie zgrzeszył, albo kto nie ma pokus, prawda? To są słowa, które są obrażające dla ludzi skrzywdzonych. To jest jeden element. A drugi element jest taki, że jeżeli będziemy trzymać się tylko i wyłącznie wykładni teologicznej przestępstwa, to naprawdę pojawi się niebezpieczeństwo nadal tego, że ktoś coś ukryje, że ktoś kogoś przeniesie. Myślę, że dzisiaj tego typu sytuacji raczej nie mamy, bo artykuł 240 kodeksu karnego skutecznie odstrasza przed zatajaniem informacji o tego typu przestępstwie. Ale jeżeli mówimy pierw o przestępstwie wykorzystania seksualnego z perspektywy grzechu, a nie z perspektywy kodeksu karnego, który przewiduje konkretną karę, to daleka jeszcze droga. Poza tym daleka droga jest jeszcze w innej kwestii, a mianowicie w tej, że nadal nie mamy niezależnej kościelnej komisji, która miałaby wszelkiego rodzaju glejty, uprawnienie i legitymację do wejścia do kurii takiego czy innego biskupa po to, żeby sprawdzić archiwa, które skrzętnie nadal się zataja zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego.
Dużo jeszcze tego do zrobienia, czyli przeszukanie archiwów kurii, o przeszukaniach różnych nieruchomości w tym tygodniu dużo mówimy, ale żeby trochę, żeby na koniec troszeczkę pozytywnej analizy wniosku wlać w naszą rozmowę, to powiedzmy, że są też tacy biskupi, chociaż są to biskupi pomocniczy, jak na przykład biskup Ważny czy biskup Muskus, gdy arcybiskup Dzięga, powiem kolokwialnie, w liście pożegnalnym wciskał kit swoim wiernym, że odchodzi, bo ma zły stan zdrowia, a odchodzi dlatego, że Watykan mu kazał, bo chronił księży pedofilów, to ci księża publicznie wystąpili i powiedzieli, nie, my wiemy, dlaczego arcybiskup Dzięga odchodzi i nuncjatura apostolska w Polsce wydała dokument, w którym przyznała, dlaczego odchodzi, już nie było okrągłych słów, więc coś się zmienia.
Głos tych czterech biskupów był ważny w tym sensie, że on zaskutkował, przede wszystkim były skutki tego, że nuncjatura apostolska rzeczywiście tutaj zreflektowała się i napisała więcej. Natomiast ja, jeżeli mówimy o pozytywach, to wracam, szanowni państwo, wszyscy naprawdę do postaci księdza Jana Kaczkowskiego, którego naprawdę, który prawie nie został księdzem, ponieważ nie chcieli go wpuścić do seminarium, bo prawie nie widział. I warto wrócić do tego gościa, który naprawdę żył na pełnej petardzie i pokazywał ludziom, że warto być przyzwoitym.
To też niech będą życzenia i dla pana profesora, dla mnie, dla wszystkich słuchaczy. Warto być przyzwoitym i na święta, i po świętach. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę Adam Ozga i TOK 360, a o 18.30 debata przedwyborcza, kolejna w naszym cyklu Radia TOK FM i Polityki Insight we Wrocławiu. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.